Rozdział 8. Miejsce święte. Izraelici spędzili ponad rok pod górą Synaj. Dlaczego byli tam tak długo? Zawarli już przecież przymierze z Bogiem i otrzymali 10 przykazań. Wciąż jednak musieli się wiele nauczyć. Zaufanie Bogu i złożenie mu obietnicy lojalności było dopiero pierwszym krokiem. Teraz musieli dowiedzieć się, czego tak naprawdę wymaga od nich Bóg i jaka jest jego prawdziwa natura. Czym jest świętość? W Starym Testamencie istnieje wiele zasad i rytuałów, które mogą wydawać się nam bardzo dziwne. Wiele z nich miało na celu nauczenie ludzi, że Bóg jest niepodobny do czegokolwiek, co znają. Jego natura i charakter są unikalne. Jest zupełnie odmienny od ludzi lub jakiejkolwiek rzeczy, jaką moglibyśmy sobie wyobrazić. Dla Izraela była to prawda, w której ciągle musieli się utwierdzać. W innym wypadku Bóg mógłby zacząć być postrzegany jako coś zwyczajnego. Słowem określającym tą unikalną odmienność Boga jest świętość. Oznacza ono być oddzielonym lub być odmiennym. Najczęściej pojęcie to sprowadzane jest do zachowania się w sposób odzwierciedlający Boży standard moralności. Chociaż prawdą jest, że słowo świętość odnosi się również do moralnej doskonałości, nie jest to jednak pełnia jego znaczenia. Bogu nie zależało jedynie na zrozumieniu koncepcji świętości przez Izraelitów. Chciał, aby świadomość jego odmienności i oddzielenia przenikała całość ich życia. Służyły temu różne rytuały oraz zasady obejmujące przystępowanie do świętych miejsc. W jaki sposób Bóg jest inny? Krótka odpowiedź na to pytanie brzmi: w każdy sposób. Biblia jest bardzo praktyczną księgą, a rytuały i zasady przeznaczone dla społeczności Izraela dobrze nam to pokazują. Na przykład Biblia uczy nas, że Bóg jest nie tylko źródłem życia Izraela. On jest życiem sam w sobie. Bóg nie pochodzi z tego świata, miejsca, w którym panuje śmierć, choroby i niedoskonałość. On zamieszkuje rzeczywistość duchową. My zamieszkujemy rzeczywistość ziemską. W wyniku tego każde miejsce, w którym przebywa, staje się jednocześnie miejscem świętym oraz miejscem nie z tego świata przez sam fakt jego obecności. Otaczający nas świat jest dla nas czymś normalnym i zwyczajnym. Bóg natomiast jest całkowitym przeciwieństwem zwyczajności. Właśnie dlatego starożytni Izraelici musieli się oczyścić, zanim mogli zbliżyć się do miejsca, w którym mieszka Bóg. Wiele praw w Starym Testamencie reguluje to, jak dokładnie powinno wyglądać takie oczyszczenie. Dostęp do świętego miejsca mógł zostać zabroniony z różnych powodów. Wykluczyć mógł go niedawny stosunek seksualny, upływ krwi, fizyczna niepełnosprawność lub też dotknięcie martwego ciała, ludzkiego lub zwierzęcego. Zakazane było spożywanie ptaków drapieżnych, żywiących się padliną, na przykład sępów i sokołów, lub zwierząt, które mogły się znaleźć w jej pobliżu, jak jaszczurki czy myszy. W powyższych przypadkach nieczystość nie wynikała z moralności. Wiązała się raczej z tym, co kojarzone było z utratą życia i ze śmiercią, co było sprzeczne z Bożą doskonałością. O ile dla Izraelitów było to rzeczą jak najbardziej uzasadnioną, dla osób żyjących w świecie nowoczesnym wydaje się to być obce i niezrozumiałe. Utrata krwi lub nasienia postrzegana była jako utrata materiału, który daje i podtrzymuje życie. Bóg nie mógł być utożsamiany z czymś, co wiązało się w pewien sposób z utratą życia. On był jego dawcą. Wymóg oczyszczenia po utracie tych płynów przypominał im o Bożej naturze. Podobne oczyszczenie było wymagane po dotknięciu zmarłego. Wykluczonym można było również zostać na podstawie fizycznej niepełnosprawności lub urazu, gdyż był to rodzaj niedoskonałości sprzeczny z doskonałością Boga. Wszystkie te prawa miały im pomóc w patrzeniu na swoje życie z ponadnaturalnej perspektywy. Rozwiązanie problemu nieczystości. Bycie nieczystym uniemożliwiało przystąpienia do uświęconego miejsca, co było dla Izraelitów pewnym problemem. Kiedy byli nieczyści, nie mogli przynosić swoich ofiar na przeznaczone do tego miejsce. Jedynym rozwiązaniem było rytualne oczyszczenie, co samo w sobie wymagało niekiedy ofiary lub czasu, który należało odczekać. Sens ofiary krwi jest nam zupełnie obcy. Polegało to na skropieniu danej osoby lub rzeczy krwią złożonej ofiary, czyniąc ją w ten sposób czystą. Miało to jednak głęboki sens teologiczny, było symbolem zastępczej śmierci. Krew jest opisana w Biblii jako istota życia. Odbieranie jej zwierzęciu przypominało im, że zbliżanie się do Boga bez spełnienia postawionych przez Niego warunków oznaczało śmierć. W ten sposób ofiara ponosiła śmierć w ich miejsce, oczyszczając Izrael ze stanu nieczystości. Była to lekcja, która miała uczyć ich, że Bóg zachowywał życie Izraelitów poprzez zastępczą śmierć ofiary. W odróżnieniu od życia zwierząt, ludzkie życie było święte. Ludzie zostali stworzeni jako Boży obraz. Izraelici zawdzięczali swoje istnienie ponadnaturalnej interwencji Boga, który sprawił, że Abraham i Sara mogli mieć potomstwo. Ich życie było jednak zagrożone, kiedy przebywali w obecności świętego Boga. Ofiary przypominały im o władzy Boga nad życiem i śmiercią oraz o miłosierdziu, które chciał im okazać. Niebo i piekło na ziemi. Rozmawiając o Bożej odmienności, możemy zauważyć również, jak funkcjonują granice w świecie duchowym. W koncepcji świata duchowego utrzymywanej przez Izraelitów duże znaczenie miało rozróżnianie terytoriów i strefy wpływu. Jeżeli miejsce, w którym przebywał Bóg, było święte, każde inne miejsce poza nim było pozbawione tej świętości. Mogło być postrzegane jako terytorium neutralne, bądź jak w niektórych przypadkach miejsce wrogie i opanowane przez zło. Miejsce, w którym spoczywała Boża obecność, zawsze przystrajane było ozdobami nawiązującymi do Edenu. Zdobienie przybytku i świątyni zostało zaprojektowane w taki sposób, aby przypominały Izraelitom o ogrodzie, miejscu, w którym niebo przenikało się z ziemią. Złoty świecznik był ukształtowany i udekorowany na wzór drzewa, co było odniesieniem do drzewa życia w Edenie. Stał naprzeciw zasłony prowadzącej do miejsca najświętszego, gdzie umieszczona była Arka Przymierza. Jej pokrywa zaprojektowana została na podobieństwo tronu Bożego. Cherubini wewnątrz miejsca najświętszego są również odniesieniem do Edenu. W Edenie stali oni na straży miejsca zamieszkiwanego przez Boga. W miejscu najświętszym chronili pokrywę Arki Przymierza. Po wybudowaniu świątyni przez Salomona struktura przybytku została zachowana i umieszczona wewnątrz świątyni. Mieściły się w niej dwa ogromne cherubiny, służące jako tron Boży, czyniąc z Arki podnóżek jego stóp. Świątynia również została udekorowana na wzór ogrodu Eden. Zawierała liczne zdobienia przedstawiające bujną roślinność i zwierzęta. Zdobiły ją rzeźby kwiatów, palm, lwów oraz owoców granatu. Miało to przypominać miejsce, do którego Bóg przyszedł na ziemię po raz pierwszy, aby zamieszkać razem z ludźmi. Izraelici musieli również pamiętać o ciemnej stronie duchowej geografii. Jeżeli obóz Izraela, a później cały kraj, były ziemią świętą, wszystko, co wychodziło poza jego obręb, było jednocześnie pozbawione tej świętości. Na długo przed wydarzeniami na Synaju Bóg porzucił inne narody i przekazał je mniejszym bogom. Pewnego dnia Bóg je odzyska, jednak w czasach biblijnych tereny przez nich zamieszkiwane były postrzegane jako terytorium ciemności. Jeden z rytuałów miał w szczególności przypominać o tym Izraelitom. Był to dzień pojednania, Jom Kippur, który świętowany był każdego roku i opisany został w rozdziale 16 Księgi Kapłańskiej. Rytuał ten był lekcją, mającą uzmysławiać Izraelitom, czym naprawdę była Ziemia Święta. Do przeprowadzenia rytuału potrzebne były dwie kozy. Jedna z nich przeznaczona była na ofiarę, a jej krwią skrapiano wnętrze przybytku oczyszczając go z ludzkiej nieczystości na kolejny rok. Ofiarowana koza przeznaczona była dla Pana. Drugiej kozy nie zabijano. Była wysyłana na pustynię po tym, jak kapłan w symboliczny sposób przenosił na nią grzechy ludu. Była przeznaczona dla Azazela. Kim lub czym jest Azazel? Niektóre tłumaczenia próbują tłumaczyć to słowo jako kozioł ofiarny. W zwojach z nad Morza Martwego to hebrajskie słowo jest jednak nazwą własną, imieniem demona. Podczas podróży przez pustynię, idąc do ziemi obiecanej, Izraelici składali ofiary demonom, ponieważ obawiali się, że złe siły będą zagrażać ich obozowi. Pustynia, jako teren poza obozem, była miejscem zamieszkiwanym przez istoty wrogie Izraelowi. Praktyka ta musiała zostać zakończona, a środkiem ku temu miała być koza dla Azazela. Nie była ona żadną formą ofiary dla złych bogów, ponieważ nie była składana w ofierze. Zamiast tego była wysyłana na pustynię, co symbolizować miało oczyszczenie świętej ziemi, obozu Izraela, z grzechu. Dlaczego jest to ważne? W Nowym Testamencie wszystko uległo zmianie, ale jednocześnie w pewien sposób pozostało takie samo. Bóg wciąż jest inny. Jego świętość wymaga, abyśmy zostali oczyszczeni, zanim wejdziemy do Jego obecności. Dla nas oczyszczenie dokonuje się poprzez wiarę w to, co Jezus uczynił na krzyżu. Wszystko, co Jezus uczynił w naszym imieniu, miało ponadnaturalny wydźwięk. Na samym początku wyszedł na pustynię, gdzie spotkał siły ciemności i oparł się kuszeniu diabła. Wydarzenie to było momentem rozpoczynającym jego służbę, która zakończyła się całkowitym pokonaniem diabła, który miał władzę nad śmiercią. Jezus został ukrzyżowany poza miastem. Nie mógł być ukrzyżowany w Jerozolimie, która była ziemią świętą. Był nieczysty, ponieważ spoczywały na nim nasze grzechy. Śmierć Jezusa oraz Jego zmartwychwstanie uświęcają nas, pozwalają nam przebywać w Bożej obecności. Nasze grzechy zostały złagodzone. Pomimo naszej grzesznej natury, kiedy przebywamy w Jezusie, zostajemy uświęceni. Z powodu Jezusa Bóg nie zwraca uwagi na nasze niedoskonałości. Jest to prosta, jednak niezwykle doniosła prawda. Mamy tendencję do myślenia, że Izraelici byli w pewien sposób bardziej uprzywilejowani duchowo niż my. Boża obecność zamieszkiwała pośród nich. Żyli w świecie, w którym duchowa rzeczywistość była realna i widoczna. Myślimy, że bylibyśmy bardziej duchowi, lepiej zestrojeni z Bogiem, gdybyśmy tylko mieli to, co oni. Gdyby wszystkie te elementy, przypominające im na co dzień o Bogu, były również naszą codziennością. Nowy Testament uczy nas jednak, że tak samo wyglądać może nasza codzienność. Nie potrzebujemy przybytku ani świątyni, aby wiedzieć, gdzie jest miejsce święte. To nasze ciała są miejscem świętym. Paweł nazywa nasze ziemskie ciała namiotem, ponieważ zamieszkuje je ta sama boska obecność, która wypełniała miejsce najświętsze w przybytku i świątyni. Ostatecznie nasze ciała umrą. Kiedy niebo powróci na ziemię, ziemskie mieszkanie naszego ducha zostanie zastąpione przez niebiańskie. Nowy Eden, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Z racji tego, że Bóg poprzez swojego ducha mieszka dziś wewnątrz ludzi wierzących, każdy kościół i każde zgromadzenie wiernych staje się jednocześnie ziemią świętą. To dlatego Paweł nakazuje Koryntianom wydalić ze wspólnoty osobę, która żyła w grzechu i nie chciała z niego pokutować. Nakazał im wtedy, aby wydali go szatanowi. Kościół był świętą ziemią. Poza zgromadzeniem świętych istniało jedynie królestwo szatana. To do niego należał grzech i zniszczenie, jakie sam spowodował. Czas, abyśmy spojrzeli na siebie samych z ponadnaturalnej perspektywy. Jesteś dzieckiem Bożym. Masz dostęp do Bożej obecności. Nie jest tak z powodu rzeczy, które robisz, ale z powodu tego, że jesteś w Jezusie, będąc usynowionym przez Boga. Bóg wyrwał cię z królestwa ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna. Nigdy nie możemy, nawet na chwilę, zapomnieć o tym, kim jesteśmy w Chrystusie oraz co to oznacza dla świata.